Cześć, słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy tam blogowi. Dzisiejszy odcinek podcastu jest sponsorowany przez platformę Disney+, na której obejrzycie serial Światełko, o którym dzisiaj będę mówić. Kilka miesięcy temu zostałam poproszona przez platformę Disney+, żebym pojechała razem z nimi do Amsterdamu na premierę serialu Światełko. Europejską premierę. Od razu chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem ten wyjazd w jakiś sposób na mnie wpłynął, na moją relację z tym serialem. I od razu chciałabym powiedzieć, nie wpłynął dlatego, że zostałam zaproszona, ale dlatego, że w ramach tego wyjazdu, zanim obejrzeliśmy pierwsze odcinki serialu na pięknej premierze w kinie Tuszyński, to jest jedno z najpiękniejszych kin na świecie, to poszliśmy na zwiedzanie domu, w którym ukrywała się Anna Frank. Ja tam byłam wiele lat temu, tak trochę jakby odbębniając, mówiąc brzydko, zwiedzanie Amsterdamu, ale tym razem było to trochę inne przeżycie właśnie dlatego, że wiedziałam, że już za chwilę będę oglądać serial, który opowiada o osobach, które pomagały ukrywać się zarówno Annie Frank, jak i całej jej rodzinie. I zwiedzanie tego domu było bardzo dziwnym przeżyciem w tym kontekście, bo z jednej strony oczywiście oglądałam całą tą wystawę, zresztą ta wystawa jest tak ciekawie zrobiona, że tam jest bardzo mało eksponatów, a z drugiej strony no miałam cały czas w głowie, jak tą sytuację, tą dramatyczną sytuację, w której znalazła się rodzina Anny Frank, uda się odwzorować na ekranie. Co wydaje mi się bardzo wpłynęło po tym, jak oglądałam serial, bo bardzo mocno byłam też skupiona na tym, jak bardzo to, co widzę, zgadza się z tym, co mogłam zobaczyć na żywo. Zresztą, jeśli będziecie w Amsterdamie, to bardzo polecam wam pójść do domu Anny Frank, bo tam ta część ekspozycji poświęcona właśnie tym pomieszczeniom, w którym ukrywała się Anna razem z rodziną, jest bardzo poruszająca. Także dlatego, że zachowało się bardzo dużo tych takich codziennych elementów, które były częścią życia rodziny Franków, w ogóle wszystkich osób, które się tam ukrywały, bo ukrywała się tam nie tylko rodzina Franków. I z tym, co na przykład na mnie zrobiło największe wrażenie i tak sprawiło, że no zostanie ze mną na dłużej, to był tam na jednej ze ścian rodzice Anny i jej siostry odmierzali wzrost dziewczynek, no bo to były dorastające dziewczynki, one rosły jeszcze, każdy chyba pamięta z siebie z domu to, jak rodzice zaznaczają na framudze, moi na framudze zaznaczali, jak rośliśmy. I tam są te kreski, które pokazują, ile dziewczęta miały wzrostu w którym momencie swojego życia. I to mnie kompletnie rozwaliło. Rozwaliło mnie, bo mam wrażenie, że w tym mierzeniu wzrostu dziecka jest jakaś zapowiedź przyszłości, że to dziecko dorasta do dorosłości i odmierzamy to dorastanie do dorosłości. Jak wiecie, Anna Frank nie przeżyła wojny, zginęła, umarła w obozie i to odliczanie nigdy się nie spełniło. Jakby jest odliczaniem, które nie miało szansy się dopełnić w tym ostatecznym wzroście i w ostatecznym życiu Anny. I bardzo mnie to uderzyło, jakby przyznam szczerze, że to był taki bardzo trudny dla mnie emocjonalnie moment. I potem, kiedy poszłam oglądać ten serial, cały czas się zastanawiałam, jak te emocje wszystkie, które czułam zwiedzając to muzeum, czy serial będzie w stanie się jakokolwiek z nimi zgrać. I powiem, że ten serial był dla mnie zaskoczeniem. Bo wiecie, słyszycie, że serial ma opowiadać o osobie, która pomagała ukrywać się rodzinie Anny Frank. I od razu przychodzi wam do głowy taka hagiografia. Bo to jest bardzo łatwe zrobić hagiografię komuś, kto pomaga innym w tak trudnych czasach. Bo nie ukrywajmy, pomoc w ukrywaniu Żydów oznaczała ryzykowanie własnym życiem, zdrowiem, oznaczało przestawienie całego swojego życia na to, że pomagasz komuś się ukrywać. I bardzo łatwo opowiedzieć tą historię tak, żebyśmy byli po prostu przekonani, że ta osoba, która pomaga, jest święta. Ale twórcy tego serialu wybrali zupełnie inną drogę. Taką, która nie tylko dużo bardziej do mnie przemawia, ale wydaje mi się, że jest dużo ciekawsza nawet wtedy, kiedy wychodzimy poza tą jedną historię. Bo historia MIB jest, którą tutaj nam pokazują i od razu zaznaczają, że działania kilku osób zostały skoncentrowany w mniejszej ilości bohaterów serialowych, więc jest to serial, który nawiązuje do wydarzeń historycznych, ale nie traktujcie go jako dokument. Historia MFGS jest historią bardzo specyficznej dziewczyny. Ona jest bardzo rozrywkowa, ma takie nie do końca poważne podejście do życia i ona znajduje pracę. I pierwszą pracą jest praca od Otto Franka, zresztą przyznam, że cały ten segment serialu, który opowiada o tym, jak ona zdobywa tą pracę, jest po prostu czysto komediowy, co też mi się spodobało. I kiedy przychodzi ten moment próby, decyzji o tym, że mu pomoże, to relacje między nimi są relacjami szefa i bardzo zaprzyjaźnionej z nim pracownicy. I to mi się bardzo spodobało, po pierwsze, że tutaj mamy od razu zbudowanie tych relacji wcześniej, że to nie jest tak, że po prostu mieć się zjawia niczym anioł, tylko nie. Mamy tutaj ludzi, którzy są ze sobą jakoś związani. Kolejna sprawa jest też taka, że pokazując nam działania naszej bohaterki, nigdzie właściwie nie jest powiedziane, czy ona do końca przemyślała, jak będzie wyglądać ta pomoc. Bardzo dużo rzeczy w tej pomocy, tych wymagań ją zaskakuje. Bardzo też mi się podobało to, jak zbudowano relacje pomiędzy Mies a rodziną Franków i w ogóle pomiędzy nią a ukrywającymi się osobami, bo bardzo łatwo w tego typu historiach zbudować historię, w której osoby, które się ukrywają, tracą swoją podmiotowość. To jest jedna z tych rzeczy, która jest w ogóle trudna w narracji o pomaganiu Żydom w czasie wojny, bo bardzo często w tych historiach Żydzi stają się jakimś takim trochę przedmiotem. Ja wiem, że to może brzmieć dosyć okrutnie, ale jeśli zauważycie, to bardzo łatwo jest pozbawić takiej sprawczości osoby, które polegają na czyjejś pomocy, które są od niej uzależnione, które bez niej nie przetrwają. A z kolei, kiedy pozbawiamy je osobowości i sprawczości, no to tak naprawdę przykładamy się trochę do tej narracji, gdzie coś się przytrafia Żydom w czasie wojny, ale oni nie mają nad niczym władzy. I jasne, narracja trochę nas prowadzi w tą stronę, ale to jest trochę niebezpieczne, bo w ten sposób zapominamy o... A to jest bardzo ważne, bo w ten sposób zapominamy o podmiotowości osób, które starały się przetrwać wojnę, starały się przetrwać zagładę. Podmiotowości, która jest bardzo ważna i o której nigdy nie można zapominać. I mam wrażenie, że z tego twórcy wyszli fenomenalnie, ponieważ z jednej strony mamy oczywiście... tą sytuację, w której Otto Frank i jego rodzina są całkowicie zależni od tego, co robi Mies. Ale z drugiej strony to wciąż jest relacja pomiędzy szefem a jego pracownicą. I wciąż oni spotykają się nawet wtedy, kiedy się ukrywają, żeby omawiać sprawy biznesowe, bo firma Otto Franka funkcjonowała nawet po tym, jak on zaczął się ukrywać, bo po prostu funkcjonowała bez niego. Pomagali mu ludzie, którzy pracowali u niego. I jest tam kilka scen, w których właśnie Mies rozmawia z Otto już nie jako osoba, która pomaga mu się ukrywać, z kimś, kto się ukrywa, ale rozmawia z nim jako pracownica z pracodawcą. Jednocześnie relacje między nimi, bo tutaj jest zaznaczone, że Mies miała bardzo skomplikowane relacje ze swoją rodziną, to relacje między nimi troszeczkę przypominają relacje ojca z córką, ale serial nie idzie w to za bardzo. Kolejna rzecz, która wywarła na mnie bardzo duże wrażenie, to wśród wątków długoplanowych jest także wątek męża Mies, który także chciałby się zaangażować w działanie antyhitlerowskie. Chciałby wstąpić do ruchu oporu. I tu pojawia się konflikt, bo jeśli on będzie przyciągał uwagę władz, uwagę nazistów, to naraża nie tylko siebie, nie tylko swoją żonę, ale także wszystkich, którzy się ukrywają. I to też jest ciekawe, prawda? Pokazanie tego, że odwaga jednej osoby może stać w konflikcie z odwagą drugiej osoby. Wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście twórcom udało się pokazać, jak wiele komplikacji niesie za sobą próba ukrycia kogoś, utrzymania przy życiu w systemie, który jest całkowicie opresyjny. Na sam koniec muszę powiedzieć, że zwróciłam uwagę na wątek, który moim zdaniem jest bardzo ważny i bardzo się cieszę, że się pojawił. Jest tam taki wątek przyjaciółki, głównej bohaterki, która ogólnie rzecz biorąc nie jest złą osobą, jest sympatyczna, jest wrażliwa, ale nie chce się mieszać w politykę, nie chce mieć nic wspólnego z tym, co się dzieje, póki jej to nie dotyczy, chce się dobrze bawić, chce być w jakiś sposób poza całą tą sytuacją wojenną, co umożliwia jej w danym momencie to, z kim się spotyka, to, czym się zajmuje. Ona nie robi bezpośrednio nic złego, ale swoją obojętnością przyczynia się do zła. I to jest coś, o czym moim zdaniem bardzo warto mówić, niezależnie od tego, czy mówimy o kontekście historycznym, czy o kontekście współczesnym, czy o jakimkolwiek kontekście, że są takie czasy i takie momenty w historii, w którym obojętność, postawienie na to, że to nie jest moja sprawa, ja się tym nie interesuję, jest tak naprawdę przykładaniem się do zła. I to jest bardzo skomplikowane, bo wiele osób powie, no dobrze, no ale nie każdego stać na heroizm, nie każdy będzie właśnie tak jak tam jest, która jest gotowa zaryzykować wszystko, żeby pomagać osobom w swoim otoczeniu. Ja się z tym zgadzam. Oczywiście nie każdego stać na heroizm i nie wydaje mi się, żeby ta historia sugerowała, że w każdym z nas jest taki potencjał, chociaż skłania nas do refleksji, czy w nas jest taki potencjał. Natomiast wydaje mi się, że każdego stać na to, żeby mieć pogląd, który będzie twardym poglądem, nie będzie obojętnością, nie będzie takim odsuwaniem od siebie złych rzeczy. I oczywiście II wojna światowa była sytuacją bardzo graniczną, bardzo trudną, i te podejmowanie decyzji było w ogóle na takich skrajnej skali. Ale wydaje mi się, że nawet teraz w życiu codziennym możemy zawsze zdecydować, kim chcemy być. Ludźmi zaangażowanymi, ludźmi obojętnymi, ludźmi, którzy nie chcą o tym słuchać i myśleć. Co jest naprawdę fenomenalne w tym serialu i tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, to gra aktorska. Belle Pauley, gra Mies Gibb, jest świetna. Świetnie oddaje tą energię tej bohaterki. To, że ona jest młodą dziewczyną, która ma czasem trochę pstra w głowie, która ma swojego męża, którego bardzo kocha i lubi, ale też jest taką wygadaną dziewuchą, która nagle zupełnie znajduje się w sytuacji, która wymaga od niej niesamowitej odwagi. I to mi się niesamowicie spodobało, że poznajemy bardzo dobrze charakter bohaterki, zanim ona podejmuje decyzje te kluczowe. I to nie jest charakter osoby, która, wiesz, każdemu przychyli nieba, która jest taka dobra, która jest po prostu sama z siebie taka zaangażowana. Nie. To jest taka wygadana, rozrywkowa dziewczyna, która złapała pracę, która jest w ogóle skonfliktowana trochę z rodziną, ona ma rodzinę adopcyjną i nagle w tym wszystkim całym takim życiu, które jest właśnie takie na luzie, w tym, prawda, jak imprezujesz, to idziesz się kąpać w kanale w Amsterdamie, nagle w tym wszystkim pojawiają się takie sprawy najważniejsze. I to jest, moim zdaniem, super konstrukcja bohaterki. Bardzo, bardzo dobry jest Liev Schreiber jako Otto Frank. Liev Schreiber w ogóle trochę siebie tutaj nie przypomina, bo trzeba go było postarzyć. Ma taką sztuczną, taką łysinkę z charakteryzacji. No trochę próbują ukryć, jaki to jest absolutnie przepiękny mężczyzna, ale to, jak on gra Otto Franka, jest też bardzo ciekawe, bo on gra człowieka, który z jednej strony jest w jakiś sposób pogodzony z tym, że jako Żyd w Europie w tych czasach raczej będzie miał coraz mniej praw niż coraz więcej, a z drugiej strony czujemy, jak jest w nim jakaś taka straszliwa desperacja wynikająca z tego, że ściągnął swoją rodzinę z Niemiec do Holandii, żeby zapewnić im bezpieczeństwo, nie udało mu się to. Teraz robi wszystko, żeby przetrwać ten moment najgorszy. Zdaje sobie sprawę, jak wiele zależy od osób, które są na zewnątrz, które pomagają mu przetrwać, a jest to człowiek bardzo niezależny. To jest taki self-made man. Fenomenalna rola. Jakby wydaje mi się, że pokazanie frustracji osoby, która się ukrywa, jest czymś, co się rzadko pojawia. Bardzo często pokazuje nam się właśnie ponownie te osoby trochę tak jako zdepersonalizowane, że one zawsze są takie pozbawione takich prostszych emocji, a tutaj mamy naprawdę pogłębioną postać. Zresztą w ogóle też ponownie, co moim zdaniem jest bardzo fajnie przedstawione, to zarówno Margot Frank, jak i Anna Frank są w tym serialu totalnie nastolatkami. I to takimi nastolatkami, które jak są po prostu zdesperowane swoją sytuacją życiową, to kładą się na podłodze i nie chcą się ruszyć, co wydaje mi się robią nastolatki w dużo lepszej sytuacji, ale też są takimi po prostu dziewczynami, które są ciekawe, co jest na zewnątrz, które będą się ze sobą kłócić, które się będą kłócić z równolatkami, którzy tam też się ukrywają. I to też mi się spodobało, bo bardzo też łatwo byłoby zrobić z tej serialowej Anny Frank taką ponownie ikonę, prawda? My już wiemy, co ją spotka, wiemy, czym jest jej dziennik, wiemy, jak bardzo znana będzie i istnieje taka pokusa, prawda, zrobić tutaj taką bohaterkę, taką najmądrzejszą postać, taką, nie chcę powiedzieć świętą, bo to słowo absolutnie tu nie pasuje, ale żebyśmy patrząc już na tą dziewczynę wiedzieli, jak ważną rolę odegra w naszej pamięci. A serial traktuje ją po prostu jako nastolatkę, trochę złośliwą, błyskotliwą rzeczywiście, bardzo inteligentną, ale nie widzimy w niej jeszcze tego, czym się stanie z punktu widzenia historii. I to też jest moim zdaniem takie świadectwo tego, że twórcy bardzo dbali o to, żebyśmy nigdy, ani na moment nie zapomnieli, że niezależnie od tego, kim stały się te osoby w historii, jak bardzo pamiętamy je przez pryzmat tragedii, która je spotkała, to przede wszystkim to były nastolatki, które niezależnie od tego, czy się ukrywają w czasie wojny, czy żyją w XXI wieku, są nastolatkami. I poza wszystkimi problemami związanymi z wojną i ukrywaniem się i prześladowaniami, są jeszcze wszystkie emocje związane z życiem nastoletnim. I co więcej, wydaje mi się, że przez to, że to jest oddane tak realistycznie, tak życiowo, to bardziej nas jakby uderza to, że to są te życia, które się urwą, że my wiemy, że no właśnie tak, że to odliczanie do dorosłości w pewnym momencie się urwie i nigdy nie zostanie dopełnione. Jak mówiłam na samym początku, spodziewałam się zupełnie innego serialu i spodziewałam się zupełnie innej natury tej narracji, spodziewałam się bardziej hagiograficznej, bardziej takiej podniosłej. To, że jest to serial nakręcony z odrobiną humoru, w bardzo dobrym tempie, sprawiło, że nagle ta historia zaczęła moim zdaniem dużo bardziej ożywać i mam wrażenie, że twórcy ponownie zdają sobie sprawę, że im bardziej żywi są bohaterowie, tym lepiej rozumiemy tragedię, kiedy spotyka ich nieszczęście, że kiedy od razu budujemy postaci tak, żeby wiedzieć, co się stanie potem, to łatwo nam się do nich nie przywiązać. A tutaj do bohaterów się niesamowicie łatwo przywiązać, bo no cóż, bo są prawdziwymi ludźmi. Bardzo wam polecam, naprawdę zaskoczył mnie ten serial. I oczywiście wtedy w Amsterdamie oglądałam go bardzo emocjonalnie, bo właśnie, bo to wszystko naraz i Amsterdam i zwiedzanie domu Anny Frank. Zresztą muszę od razu powiedzieć, że te pomieszczenia, w których to nam się pokazuje w serialu jako pomieszczenia, w których ukrywała się Anna Frank z rodziną, są rzeczywiście bardzo podobne do tego, co widać w muzeum. Widać, że twórcy serialu bardzo uważnie przestudiowali układ pomieszczeń i to, jak w ogóle ono wyglądało. Chyba są troszeczkę jaśniejsze, ale to rozumiem, no bo z punktu widzenia kinematografii, no jakby światło jest ważne. Ale jakby to jest taki serial, to jest taki bardzo żywy i przez to, że jest bardzo żywy, to uderza tym, jakie jest smutne, jak smutnej puenty prowadzi. A mnie właśnie też bardzo uderzyło w kontekście tego muzeum, w kontekście tego, że oglądałam to w Amsterdamie, gdzie się te rzeczy wydarzyły. Więc mam wrażenie, że emocjonalnie uderzyło mnie to bardziej, ale jestem w stanie wyłączyć moje emocje i powiedzieć wam, że to jest bardzo porządnie zrobiony serial. Naprawdę, autentycznie. Ja cały czas podkreślam, że to mnie zaskakuje, bo kiedy o nim usłyszałam, to pomyślałam sobie, kurczę, znowu dostaniemy taką historię, w której wszystko jest bardzo proste. A tutaj udało się zrobić to tak, że to nie jest bardzo proste, nie jest bardzo kartonowe, nie jest bardzo jednowymiarowe, więc nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć wam, że jeśli macie Disney+, łączcie Disney+, światełko, miniserial zamknięty, w którym poznacie całą tą historię i mam nadzieję, że chciałam powiedzieć, że się wam spodoba, ale raczej, że zmusi was do myślenia, tak jak mam wrażenie, ten serial chce zmuszać do myślenia, nie tylko o II wojnie światowej. To wszystko w tym odcinku, przypominam, odcinku sponsorowanym przez Disney+. Zapraszam was bardzo do komentowania, do dzielenia się tym odcinkiem, jeśli się wam podobał. I co? I słyszymy się w następnym. Do usłyszenia. Pa, pa.